Będziemy czytać z kilku fragmentów, ale znanych. Tydzień temu czytaliśmy z Ewangelii Mateusza, a dzisiaj będziemy czytać z Ewangelii Łukasza. Ten sam temat, będziemy sięgać głębiej. O, widzę. Dobrze. Ewangelia Łukasza, rozdział 6, strona 1102. Rozdział 6, Ewangelia Łukasza, 1102 strona. I stało się pewien sabat, że przechodził przez zboża, a uczniowie jego rwali kłosy i wykruszając je rękami jedli. Wtedy niektórzy z faryzeuszów rzekli, czemu czynicie to, czego w sabat czynić nie wolno? Odpowiadając, Jezus rzekł do nich, czy nie czytaliście o tym, co czynił Dawid, gdy był głodny on sam i ci, co z nim byli? Jak wszedł do domu Bożego i wziął chleby pokładne, których wszak nie wolno było jeść nikomu, jak tylko kapłanom, i jadł i dał tym, którzy z nim byli. I rzekł im, czy Syn Człowieczy jest Panem sabatu? I stało się winny sabat, że wszedł do synagogi i nauczał, a był tam człowiek z suchą prawą ręką. I podpatrywali go uczeni w piśmie i faryzeusze, czy uzdrawia w sabat, aby znaleźć podstawę do oskarżenia go. On sam jednak znał myśli ich, rzekł więc do człowieka suchą ręką, podnieś się i stań pośrodku. On podniósłszy się, stanął. I rzekł do nich Jezus, zapytuję was, czy wolno w sabat dobrze czynić, czy źle czynić? Życie ocalić, czy zatracić? I spojrzawszy wokoło po wszystkich, rzekł do niego, wyciągnij rękę swoją. A ten to zrobił i ręka jego wróciła do dawnego stanu. Lecz oni pełni szaleństwa rozmawiali między sobą, co by uczynić z Jezusem. I stało się w tych dniach, że wyszedł na górę, aby się modlić i spędził noc na modlitwie do Boga. A gdy nastał dzień, przywołał uczniów swoich i wybrał z nich 12, których też nazwał apostołami. I Szymona, którego nazwał Piotrem, i Andrzeja, i brata jego, i Jakuba, i Jana, i Filipa, i Bartłomieja, i Mateusza, i Tomasza, i Jakuba Alfeuszowego, i Szymona zwanego Gorliwcem. I Judasza Jakubowego i Judasza Iskariotę, który został zdrajcą. I stąpił z nimi w dół i zatrzymał się na równinie, również liczne rzesze uczniów jego i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jerozolimy. I z nad morza i z Tyra i Sydonu, którzy przybyli, aby go słuchać i dać się wyleczyć ze swych chorób. A także dręczeni przez duchy nieczyste byli uzdrawiani, a cała rzesza pragnęła się go dotknąć, dlatego że moc wychodziła z niego i uzdrawiała wszystkich. A on, podniósłszy oczy, na uczniów swoich powiedział, błogosławieni ubodzy, albowiem wasze jest Królestwo Boże. Błogosławieni, którzy teraz łakniecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was nienawidzić będą i gdy was wyłączą i lżyć was będą jako bezecnym z powodu Syna Człowieczego. Radujcie się i weselcie się w tym dniu, oto bowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. Tak samo bowiem czynili prorokom ojcowie ich. Ale biada wam bogaczom, bo już odbieracie pociechę swoją. Biada wam, którzy teraz nasyceni jesteście, gdyż będziecie cierpieć głód. Biada wam, którzy teraz się śmiejecie, bo smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdyż wszyscy ludzie dobrze o was mówić będą. Tak samo bowiem czynili fałszywym prorokom ojcowie ich. Ale wam, którzy słuchacie, powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Błogosławcie tym, którzy was przeklinają, módlcie się za tych, którzy was krzywdzą. Temu, kto cię uderzy w policzek, nadstaw i drugi, a temu, kto ci zabiera płaszcz i sukni, nie odmawiaj. Każdemu, kto cię prosi, daj, a od tego, kto bierze, co twoje, nie żądaj zwrotu. A jak chcecie, aby wam ludzie czynili tak, czyńcie im tak samo i wy. A jeśli miłujecie tych, którzy was miłują, na jakąż wdzięczność zasługujecie? Wszak i grzesznicy miłują tych, którzy ich miłują. Jeśli bowiem dobrze czynicie tym, którzy wam dobrze czynią, na jaką wdzięczność zasługujecie? Wszak i grzesznicy to samo czynią. A jeśli pożyczacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, na jaką wdzięczność zasługujecie? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, aby to samo odebrać z powrotem. Ale miłujcie nieprzyjaciół waszych i dobrze czyńcie i pożyczajcie, nie spodziewając się zwrotu. A będzie obfita nagroda wasza i synami Najwyższego będziecie, gdyż on dobrotliwy jest dla niewdzięcznych i dla złych. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz. Nie sądź i nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a dostąpicie odpuszczenia. Dawajcie, a będzie wam dane. miarą dobrą, natłoczoną, potrzęsioną, przepełnioną dadzą w zanadrze wasze. Bo jakim sądem sądzicie, takim i was osądzą. Jaką miarą mierzycie, takim i taką i wam odmierzą. Opowiedział im też podobieństwo. Czy może ślepy ślepego prowadzić, czy obaj nie wpadną do dołu? Nie masz ucznia nad mistrza, ale należycie będzie przygotowany każdy, gdy będzie jak jego mistrz. Dlaczego widzisz źdźbło wokół brata swego, a belki wokół swoim nie dostrzegasz? Albo jak powiesz bratu swemu, pozwól, że wyjdźmy źdźbło z oka twego, a oto belka jest w oku twoim. Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata swego. Nie ma bowiem drzewa dobrego, które by urodziło owoc zły, ani też drzewa złego, które by urodziło owoc dobry. Każde bowiem drzewo poznaje się po jego owocu, bo nie zbierają z cierni fig, ani winogron z głogu. Człowiek dobry z dobrego skarbca serca wydobywa dobro, a zły ze złego wydobywa zło, albowiem z obfitości serca mówią usta jego. Dlaczego mówicie do mnie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Pokażę wam, do kogo jest podobny każdy, kto przychodzi do mnie i słucha słów moich i czyni je. Podobne jest do człowieka, który budował dom, dokopał się głęboko i założył fundament na skalę. A gdy przyszła powódź, uderzyły wody na ołów dom, ale nie mogło go poruszyć, bo był dobrze zbudowany. Kto zaś słucha, a nie czyni, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu. I uderzyły weń wody i wnet runął, a upadek domu owego był zupełny. Bracia i siostry, wytrwałość przed Bogiem i pomyślność są ściśle powiązane. Nazywa się to błogosławieństwo. O błogosławieństwie, wiecie, już były tony książek napisane, tysiące, jeśli nie setki tysięcy kazań. Ale temat, który to się jest zawsze na czasie, nigdy się nie nudzi. Nigdy nie jest tematem nie na tę epokę. Teraz nawet nie mówimy o pralkach, franiach, no bo to już nie te czasy. W latach 70., 60. można było mówić w XX wieku. Teraz mówimy już o pralkach automatycznie sterowanych cyfrowo, prawda? Już nikt nie mówi o telefonach stacjonarnych, bo telefony stacjonarne jeszcze są, ale niedługo wyginą. Kiedyś, żeby zamówić telefon, to w bloku na klatce schodowej, to co drugi sąsiad, co trzeci miał telefon stacjonarny. I to była jaka radość. Nieraz biegałem do góry, czy mogę przy pana zadzwonić do sąsiada. Takie czasy były. Teraz o tym się nie mówi, bo każdy ma nawet po 3-4 telefony komórkowe. Błogosławieństwo, w błogosławieństwie każdy marzy. I każdy wyobraża sobie błogosławieństwo na swój sposób. Nierzadko podobny, ale z reguły różny, jak mówi Biblia. Zupełnie odmienny, jak mówi Biblia. Jest taki werset 31 w tym rozdziale. Czytamy, a jak chcecie, aby wam ludzie czynili, czyńcie im tak samo, jak i wy. Czyńcie tak samo i wy. Jezus przyszedł na ziemię, był człowiekiem. Z krwi i kości był człowiekiem, urodził się fizycznie z kobiety. Rozwijał się jak prawdziwy chłopiec, potem był mężczyzną dorosłym. Nie do odróżnienia, był zwykłym, prostym człowiekiem. Ale coś go jednak odróżniało od ludzi, od nas. Odróżniało go stosunek jego do Boga. Jaką miał relację z Bogiem. Co robił, że Bóg mu tak błogosławił. Ale patrzcie, powiedziałem, że Bóg błogosławił Jezusowi. Ale czy Jezus był bogaty? No nie. Jezus sam powiedział, nie mam gdzie bym głowy skłonić, nie mam stałego miejsca zamieszkania, nie mam stałego adresu, mogę wam pokazać dowód osobisty, patrzcie, to mam adres. Ta ulica, taki numer domu. Jezus nie posiadał takich rzeczy. Chodził od domu do domu, gdzie go zaprosili. Co to za życie, bracie i siostro, tułaczka. A to był najbardziej błogosławiony człowiek w tamtym czasie. No coś chyba tu nie pasuje. Czytamy tutaj o tym błogosławieństwach. Są wymienione 4 błogosławieństwa, ale też 4 przekleństwa. Są identyczne. Jedno jest błogosławieństwo w takiej sprawie, potem jest przekleństwo w tej samej, tylko w odwrotny sposób pokazane. Błogosławieni ubodzy, albowiem wasze jest Królestwo Boże. To jest błogosławieństwo, a przekleństwo? Biada wam bogaczom, bo już odpieracie pociechę swoją. Biada wam, który teraz nasyceni jesteście. Ubogi, a nasycony. Ubogi i bogaty. Popatrzmy, Jezus miał 12 uczniów, 12 apostołów. Oni są wymienieni z imienia. Od wiersza 12 do 19. Który z nich był bogaty? Który był zamożny? Który był wykształcony? Nikt. Jezus wybrał specyficzną grupę ludzi. Pomijam, nie mówię o tym, że to dla nich było ważne, ale mówię teraz o tych ludziach, którzy zawsze skupiali się wokół Jezusa, te tłumy. Nie mówię teraz o tych 12. Oni zawsze chodzili przy Jezusie i ludzie wiedzieli, o ci byli z Jezusem. Nawet kiedy był Jezus miał już pójść na mękę, Piotr rozpoznano, o ty jesteś z nich. Należysz do tych 12. Bo twoja mowa cię zdradza, bo twój wygląd po twarzy cię rozpoznaje, bo chodziłeś z Jezusem. Mowa jest o tych tłumach. Te tłumy obserwowały Jezusa i obserwowały tych 12 uczniów Jezusa. I zauważmy, że każda osoba z tych tysięcy, które chodziły za Jezusem, aby słuchać Jego nauk, aby doznać uzdrowienia, aby zostać nakarmionym chlebem. Ludzie byli z różnych powodów tam zgromadzeni. Ale gdyby uczniowie byli bogaci, te tłumy, które były zgromadzone, pomyślałyby sobie tak, ja też chcę taki być. Ja też chcę mieć taki strój tkany z jedwabiu chińskiego. Ja też chcę mieć takie wspaniałe sandały, wspaniałe skóry. Ja chcę mieć ten pierścień, który Piotr ma. Ja chcę mieć tyle pieniędzy, ile ma Jan. Ja chcę wyglądać jak Judasz. Chcę wyglądać tak. Ludzie za tym by szli. Dlatego Jezus powiedział ubogich. To nie znaczy, których nic nie mają. Patrz, jest taki fragment, sobie oznaczyłem. Jest taki fragment, apostoł Paweł mówi w liście do Koryntian, w pierwszym liście do Koryntian, w szóstym rozdziale, w siódmym dokładnie, mówi taką ciekawą rzecz. Czytamy sobie dłuższy fragment, strona 1231, siódmy rozdział pierwszego listu Pawła do Koryntian, od wiersza 20 do 35. I tam będę zwracał na niektóre rzeczy uwagę. Niech każdy pozostanie w tym stanie, w jakim został powołany. Czyli to nie chodzi, że powołany zostałeś w stanie nietrzeźwości, to pozostań w tym stanie nietrzeźwości. Zostałeś powołany naćpany, to ćpaj dalej. Nie, to nie o to chodzi. W stanie ducha, jak jesteś powołany, chodzi o stanie takiej moralności. Jesteś powołany jako żonaty, pozostań żonaty. Jesteś powołany jako kawaler czy panna. Paweł sugeruje, to nie jest znak, a sugeruje, tak pozostań. Ze względu, że kiedy będziesz sam czy sama, będziesz miał więcej czasu na służenie Bogu. Zobaczcie, że misjonarze, którzy podróżują po świecie, to są głównie kawalerowie i panny. Mało jest małżeństw. Jeśli są małżeństwa, często nie posiadają dzieci, bo to zajmie ich więcej czasu, które mogą poświęcić na służenie Bogu. I Paweł mówi dalej tak. Zostałeś powołany, będąc niewolnikiem? Nie trap się tym. Ciekawa odpowiedź Paweł daje, nie? O czym masz zawsze niewolnik? Żeby być wolnym wreszcie. Paweł nie mówi tutaj, że będziesz wolny. Zostałeś powołany, będąc niewolnikiem, nie trać się tym, ale jeśli możesz stać się wolnym, raczej korzystaj z tego. Bo czasami człowiek wolny może być największym niewolnikiem. Jak Jezus kiedyś rozmawiał z faryzeuszami, powiedział, że jesteście zniewolonymi ludźmi, jesteście w niewoli. A on powiedział, jak to? Nie byliśmy u nikogo w niewoli. I to mówi do faryzeuszy, ubranych w wspaniałe szaty. Może to byli faryzeusze z Sanhedrynu, czyli z Rady Starszych i z Jerozolimy? U nikogo nigdy nie byliśmy w niewoli. Co Jezus powiedział? Każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Fizycznie możesz być niewolnikiem, ale w duchu możesz być wolny. I zależy, na czym się człowiek skupia. Czy żeby być wolnym bez grzechu? Czy żeby uwolnić się z tej niewoli fizycznej i grzeszyć? I prosty przykład. Zakład karny, bracie. Tam ludzie są fizycznie zamknięci. Są fizycznie zamknięci. Wszyscy marzą, żeby wyjść na wolność. Tylko spora część ludzi, kiedy wychodzi na wolność, zaraz tam wraca. Dlaczego? Bo są fizycznie uwolnieni, a umysł jest taki sam, jak był. Oni potrafią tylko robić to, co robili wcześniej. Marzę o wolności, bo człowiek wolny jest inaczej się czuje. Jesteś psychicznie jesteś taki, wiecie, no przez nic nie jesteś ograniczony. Możesz zawsze wyjść, pójść gdziekolwiek chcesz. Możesz robić, co chcesz. A co w więzieniu? Posiłki o stałej porze, spacerniak, wokół w kółko chodzisz. Rano ci strażnik zamyka, otwiera cele, wieczorem zamyka. Wszystko, wiecie, to jest na polecenie. Jesteś ubezwłasnowolniony. Kto bowiem jako niewolnik został powołany w Panu, ten jest wyzwoleńcem Pana. Podobnie, kto jako wolny został powołany, jest niewolnikiem Chrystusa. Drogoście bowiem kupieni, nie stawajcie się niewolnikami ludzi. Bracie, niech każdy pozostanie przed Bogiem w tym stanie, w jakim został powołany. Co do panien, nakazu pańskiego nie mam, ale wyrażam zdanie jako ten, który dzięki miłosierdziu pańskiemu zasługuje na wiarę. Sądzę więc, że w obliczu groźnego położenia dobrze jest człowiekowi pozostać takim, jakim jest. Czy jesteś z żoną? Nie szukaj rozłączenia. Nie jesteś związany z żoną? Nie szukaj żony. To nie jest oczywiście nakaz, to jest sugestia Pawła. On nie był przeciwko małżeństwu, dobrze o tym wiedzmy. A jeśli się ożeniłeś, nie zgrzeszyłeś. A jeśli panna wyszła za mąż, nie zgrzeszyła. Wszakże tacy będą mieli doczesne kłopoty. Ja zaś chciałbym wam tego oszczędzić. A to powiadam wam, bracia, czas, który pozostał, jest krótki. Wtedy apostoł Paweł powiedział, że jest to był krótki czas. To teraz jaki jest czas? Dopóki jednak trwa, winni również ci, którzy mają żonę, żyć tak, jakby ich nie mieli. Czyli jak? Od jutra w pracy mówię, zajmuję, jestem do wzięcia. Tutaj, wiesz, te swoje takie, te siwe włosy tam na czarno pofarbuję, tak żeby ładnie było. Trochę na siłownię pochodzę. Trochę wrzyłę sterydu, żeby to wyglądało. Nie do palaczy, nie, nie. Żeby to ładnie wyglądać było. To o to chodzi? To jest przykład z żoną, ale tu nie chodzi o żonę. W tym fragmencie chodzi o to, że zdarzały się przypadki, że żona odciągnęła męża od Chrystusa. Dlaczego? Bo on tak był w niej zakochany, że nie widział nikogo innego poza nią. A to już jest bawochwalstwo, bracia i siostry. Bóg mówi, niech żona kocha męża, a mąż nie kocha żonę. Co Bóg złączy, niechaj nie rozłączy. Bóg jest za małżeństwem, bo połączył Adama i Ewę w raju. Stworzył ich jako jedność i powiedział o Adamie, niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Dam mu więc pomoc odpowiednią dla niego. I dam mu Ewę. Prawda? Ale ten fragment, który czytaliśmy z Łukasza i ten fragment, który czytaliśmy teraz, chodzi o nastawienie serca człowieka. Bogu głównie o to chodzi. Cała Biblia mówi, musimy zmienić swój sposób myślenia. Swój sposób myślenia musimy zmienić. Czytamy dalej tak. A ci, którzy płaczą, jakby nie płakali, a ci, którzy się weselą, jakby się nie weselili, a ci, którzy kupują, jakby nic nie posiadali. Zauważyliście? Ci, którzy kupują, nie jakby nic nie kupowali, tylko nic nie posiadali. Czyli jak mamy żyć? Ci, którzy używają tego świata, jakby go nie używali. Przemija bowiem kształt tego świata. Te zdanie przemija bowiem kształt tego świata, wiecie, co to znaczy? To jest metafora teatralna. Jest scena taka i taka, kończy się scena, zmieniają dekoracje. Jest dekoracja inna. Teraz jest czas taki, później czas się zmienia w tym świecie. Świat to nie jest nic stałego. To jest, nie jest nic stałego. Stałe jest tylko Bóg i Jego Królestwo. To jest coś stałego. Chcę, abyście byli wolni od trosk. Kto nie ma żony, troszczy się o sprawy pańskie. O to, jakby się o Panu podobać. Żonaty troszczy się o sprawy tego świata, jakby podobać się żonie. I to jest normalne, to nie jest nic złego. I żyje w rozterce. Także kobieta niezamężna i panna troszczy się o sprawy pańskie, aby być świętą i ciałem i duchem. Mężatka zaś troszczy się o sprawy tego świata, jakby się podobać mężowi. A to mówię dla własnego dobra waszego, nie aby sidła na was zarzucić, lecz abyście postępowali przystojnie i trwali przy Panu ustawicznie. Ludzie myślą o błogosławieństwie tak często. Wchodzimy do supermarketu, widzimy automat stoi z napojami. Rzucamy 2 złote i co się dzieje? I słyszymy, leje się kawa. To trwa no około 10 sekund. U mnie w firmie jest automat, często kawę sobie biorę. U mnie kosztuje złoty 60 czy 40 groszy mam w kieszeni. Wybierasz sobie produkt, wrzucasz pieniążek i tego oczekujemy. Oczekujemy coś, czego chcemy i chcemy to zrobić szybko. I żeby mało włożyć. Żeby nie za dużo włożyć chcemy. O czym mowa jest w tym fragmencie z Ewangelii Łukasza? Bo kiedy patrzymy, jest mowa o bogatym, nam się tylko z jednym człowiekiem kojarzy, z jednym stanem człowieka. Ktoś, kto ma wszystko i niczego mu nie brakuje. To chodzi o nastawienie, bracie, w dalszym ciągu. Człowiek powinien być szczery przez całe swoje życie i stały w postępowaniu, w myśleniu przez całe swoje życie chrześcijańskie. A często jest tak, że ludzie się zmieniają od stanu posiadania. Na przykład ktoś nie miał pracy, staje przed Bogiem, modli się, chodzi przed Bogiem w taki sposób, aby to od Boga dostać. Kiedy dostaje pracę dobrze płatną, zauważyliśmy, że już jego rozmowa się zmienia. Już jak ty pracy nie masz, już to on wtedy z tobą nie chce rozmawiać, bo on ma pracę. Już takie nastawienie się jego zmienia. Ktoś, kto nie miał samochodu, kupił sobie samochód, dobry samochód. Już inne nastawienie ma tego, który ma gorszy samochód albo nie ma w ogóle samochodu. A kiedyś z nim normalnie rozmawiał, bo obydwaj nie mieli samochodów. Ja nie mówię takich rzeczy wyssane z palca, to tak jest. Często właśnie tak jest. Bóg oczekuje, że będziemy zawsze mieli nastawienie zależności względem Boga. Całkowite zależności względem Boga. Bo to, co mamy, intelekt, niektórzy są bardzo inteligentni, zajmują wysokie stanowiska, bo mają lotny umysł. Niektórzy są bardzo silni, niektórzy są bardzo sprytni. Mówię to w dobrym tego słowa znaczeniu. Nie mówię to, że kombinatorzy nieuczciwie wszystko nabywają. To jest wszystko dar od Boga. Masz taką żonę, masz takiego męża, to jest tak dar od Boga. Wiecie, rzadko oglądam wiadomości. Wczoraj kawałek oglądałem. Pokazywali rodzinę, której syn jest niepełnosprawny. W taki sposób, że lekarze nie potrafią tego zdiagnozować. Zaczął kuleć, później siadł na łóżko, potem położył się na łóżku i już nie wstał. Takie objawy, jakby mózg wyłączał się. Człowiek nie panował nad sobą. Mama musi otwierać mu usta, musi wkładać jedzenie do ust, musi mu zamykać, żeby on przełknął. On tak go rusza, tak jakby oczy biegają na wszystkie strony. Lekarze nie potrafią tej choroby zdiagnozować. Nie wiedzą, co to za choroba. I tak myślimy tak, oglądamy taki program i co myślimy? Niektórzy myślą tak, dobrze mu tak. Niektórzy myślą tak, dobrze, że mnie to nie spotkało, bo jestem lepszy. A niektórzy myślą tak, współczuję temu człowiekowi i tej rodzinie. Ile ludzi, tyle wersji. Pamiętacie, do świątyni wchodzi faryzeusz i celnik. Obydwaj stoją w jakiejś znacznej odległości od siebie, obydwaj się modlą. Jeden nie słyszy drugiego, Bóg słyszy obydwóch. Pierwszy modli się faryzeusz i mówi tak, Boże, dziękuję Ci, dobrze zaczął. Boże, dziękuję Ci za to, że i poszczę 2 razy w tygodniu, oddaję dziesięcinę z całego swego dorobku, ale te ostatnie zdanie mógł nie wypowiadać. I mówi, też dziękuję Ci, że nie jestem taki jak inni, ten jako celnik, nie jestem taki jak on. Czyli ja jestem lepszy, on jest gorszy. Ale faryzeusz zapomniał, że to Boża łaska, że faryzeusz był tym, kim był. Celnik się modli, Boże, bądź miłością mi grzesznemu. Nawet głowy nie podniósł do góry, bo znał stan swego życia. O błogosławieństwach i groźbach, kiedy czytałem Ewangelię Łukasza, to jest o nastawieniu serca. Błogosławieni, którzy teraz łakniecie, albowiem będziecie nasyceni. czego łaknąć? Wody? Nie. Bożej mocy, Bożej świętości. Jeśli cały czas mamy niedosyt Bożej świętości, niedosyt Bożej mocy, niedosyt Bożej działalności w naszym życiu, to jest dobrze. Jeśli powiemy, wszystko mam, niczego nie potrzebuję, to odpowiedź jest w objawieniu Jana, kiedy Bóg mówi do jednego z kościołów, mówisz, wzbogaciłem się, niczego nie potrzebuję, a zobacz, jesteś goły, bosy, nędzasz, nie masz nic. To jak wzbogaciłeś się? A on mógł być bogaty, tylko kwestia nastawienia, że to wszystko mam od Boga, a wielu ludzi mówi, to ja zarobiłem. Tak, fizycznie patrząc, to ty. To ja to wykombinowałem. To ja to kupiłem. Przecież Jezus nie chodził do sklepu, nie kupił mi pralki automatycznej, prawda? To ja poszedłem, kupiłem i jeszcze musiałem wyciągnąć z portfela i musiałem oddać 1000 zł na pralkę. A potem będę musiał te pieniądze zarobić, żeby budżet się wyrównał. Żeby moja rodzina na tym nie straciła. To ja muszę to zrobić. Żebyśmy takiego myślenia nie mieli. To Bóg spowodował, że kupiliśmy tą pralkę. To Bóg to spowodował. Musimy mieć zawsze takie nastawienie. Bo jeśli będziemy mieli inne bracia i siostry, to po paru latach nasze, jak mówimy, nasze zdobyte ciężkim pracą pieniądze, nasz majątek będzie się uszczuplał. Wiecie dlaczego? Bo ten majątek dał nam Bóg i oczekiwał na dziękczynienie. Jeśli tego dziękczynienia nie będzie, to Bóg będzie nam uszczuplał to, co nam dał. I będziemy się dziwić, dlaczego. Będziemy się dziwić, dlaczego. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Dlaczego te słowo o tym mówi? Ludzie płaczą, bo tylu ludzi jest niezbawionych. Moje serce boli, bo większość mojej rodziny jest niezbawiona. Tylko moja żona, moja rodzina. Jeszcze może dwie osoby moich kuzynów. A moja mama miała 4 rodzeństwo i mój ojciec miał 4 rodzeństwa. Mnie to boli. Z czego tu się cieszyć, prawda? Ale są ludzie, którzy mówią tak. Biada wam, którzy teraz się śmiejecie, bo smucić się i płakać będziecie. Mieszkam w bloku, wokół mam sąsiadów. Jak to w bloku? A jeszcze mieszkam w takim bloku, gdzie takie bloki stoją w kształcie litery C. Czyli widzę sąsiadów na wprost, widzę sąsiadów po prawej stronie i czasami jakbym się uparł, widzę sąsiadów po lewej stronie. W balkonach. Jakbym w takim kotle mieszkał. I słyszę, na górze imprezują. Z boku imprezują. Na dole się śmieją. Po lewej stronie słyszę film telewizji jakiś leci. Horror. Wszyscy ze strachu drżą już, nikt nie śpi. Wszyscy oglądają. A ja co robię? Na kolana i się modlę i Biblię czytam. Ale życie wybrałem sobie, nie? Nie mogę zapukać do sąsiada, będę mnie przez balkon wpuścił, mogę przez balkon wejść do sąsiada. Tylko kwestia 2 zastaw dla mnie, dla mojej żony. Już siedzimy, jemy i cieszymy się. Oczywiście ja będę się cieszył jak chrześcijanin, żadnych przekleństw. Nie będę pił alkoholu. A mi tylko herbatę dali, no i... O takie śmianie się, prawda? W Ewangeliach czytamy taki fragment o bogaczu, który codziennie, wystawnie ucztował. I był Łazarz, który leżał u wrót jego owrzodziały. Który według nas był błogosławiony? No bogacz. No każdy by chciał codziennie imprezować, aby sił starczyło, wiecie? I wątroba wytrzymała. Ale w ogólnym rozrachunku to Łazarz był błogosławiony. Proszę siostry, przychodzi czas, że Bóg chce nam oficie błogosławić, ale nie da nam błogosławieństwa, jeśli to błogosławieństwo będzie zmarnowane. Musimy być świadomi, musi nam codziennie świtać w naszej głowie, w naszym sercu, od kogo to mamy. I za co? Za nic. To żadne nasze zasługi. To, że zdrowy jesteś, to, że jesteś, masz pieniądze, to, że masz fajny samochód, masz wspaniałą żonę, masz świetnie uczące się dzieci, to żadna twoja zasługa, żadna moja zasługa. To jest Boży dar i musimy być tego świadomi. Paweł mówi, jesteś niewolnikiem, nie trap się. Łatwo mu powiedzieć, on nigdy nie był niewolnikiem. Wiesz, dlaczego tak Paweł mówi, nie trap się? Bo przyjdzie czas, że Bóg może sprawić, że będziesz wolny. Bo fizycznie jest niewolenie, to Bóg łatwo może się z niego uwolnić. Ciężkie jest duchowe zniewolenie, jest cięższe. Biada wam, gdy wszyscy ludzie o was dobrze mówić będą. To nie chodzi, że w ogóle dobrze mają o nas nie mówić. Ewangelia z natury swego działania obraża wokół tych, co żyją na świecie. Bo ludzie żyją według tego świata, według modły tego świata. Ewangelia mówi zupełnie co innego. Jeśli żyjesz według Ewangelii, będziesz żył w opozycji wobec świata. Będą cię obgadywać. Nieraz słyszałem wypowiedź o jednym księdzu. To jest ksiądz. Wypije, zatańczy, to jest ksiądz. Musimy mieć nastawienie. I patrzcie, tutaj Słowo Boże mówi, błogosławieni są tacy, którzy są w ścisłej zależności od Boga. Bóg da nam więcej, Bóg jeszcze więcej nam da, ale musi wiedzieć, że ta rzecz, czy te błogosławieństwo, które Bóg nam da, nie przesłoni nam naszej relacji z Bogiem. Wiadomo, musimy się tymi rzeczami zajmować. Musimy dbać o rodzinę. Musimy pracować. Musimy i odpocząć. Ale żebyśmy się tym nie zajmowali więcej niż potrzeba. Więcej niż potrzeba. Bo wiecie, im więcej masz, tym więcej masz potrzeb. A wtedy na nabożeństwo nie wyrobiłeś się. No nie miałeś czasu czytać Biblii, bo tyle zajęć. Tyle roboty. Bóg nie chce dawać błogosławieństwa, jeśli będzie taka sytuacja. Bóg chce nam błogosławić, chce, żebyśmy mieli wszystko. Bo Słowo Boże mówi, błogosławieni w oryginale jest napisane szczęśliwi. Chcesz być szczęśliwy? Kto nie chce być szczęśliwy, bracia i siostry? Czytamy w objawieniu Jana taki fragment. Na samym końcu objawienia Jana, 22 rozdział. 1352 strona. 1352, ostatni rozdział objawienia Jana. Od wiersza 11 przeczytamy sobie do wiersza 15. 5 wierszy, 4 dokładnie. Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość. A kto brudny, niech nadal się brudzi. Lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość. A kto święty, niech nadal się uświęca. Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, bo dać każdemu według jego uczynku. Zauważyliśmy? Jak będziesz świętował dzisiaj, już będziesz czuł się nasycony, wszystko mam, to więcej mi nie potrzeba. To, co chciałem mieć, to Bóg mi dał. Chciałem mieć dom, to mam. Chcę mieć samochód, to mam. Chcę mieć piękną żonę, zabiegałem o nią. Jak mówi się o naszym nowym prezydencie, bracie Elekcie, trochę z historii jego życia opowiadali, jak on chciał mieć tą kobietę, która teraz ma za żonę. On chodził koło jej liceum, stał przy płocie tutaj, żeby tylko do szkoły wrócić już do niej, żeby nikt jej nie zaczepił, nikt jej nie zabrał. No i tak chodził, wychodził, wiecie, i wychodził. To wszystko mamy, którym marzyliśmy, żebyśmy nie siedli na laurach. I wszystko mam. Kiedy słyszałem wypowiedź takiego wierzącego człowieka, bracia, siostry, to było gdzieś z 15 lat temu, powiedział tak. Był kiedyś liderem uwielbienia na Pomorzu, w kościele. I dzwonił do niego i mówię tak, no jak, dalej w uwielbieniu jesteś, dalej prowadzisz uwielbienie, służysz Bogu na scenie? A nie, no to jest spokój. No. Ja już wiecie, no, panisko, to co siadam? No inni, no młodzi teraz, młodzi. Ja już swoje uwielbiłem. Wiecie, jakoś się głupio poczułem. To jest zawód tak w świecie, że emerytura i... No tak, w policji 15 lat było, służysz i siadasz? Nasz pastor w 70 roku objął służbę, czyli w 85 powinien powiedzieć pas. Szukajcie sobie innego pastora. Ja już 15 lat odsłużyłem. A już wychodzi, że jest 45 lat. Kwestia nastawienia. I teraz ten człowiek, znam tego człowieka, ma kłopoty, olbrzymie kłopoty, bo przestał mu Bóg w pełni błogosławić. Bo nastawienie jego zupełnie, bo jest nasycony. Czyli nagrodę już zebrał. Tu czytamy, oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną. Dopiero jest ze mną. Będzie zapłata. A jak już odebrałeś, przyjdzie Jezus, ty do Jezusa, Panie, gdzie moja zapłata, Jezus? Nie ma. A na ziemi wziąłeś już. Ale będzie wtedy głupio. Jak już wziąłeś na ziemi. Ja jestem Alfa i Omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wlejść przez bramy do miasta. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty. Czyli uświęcają się. W rodzinach możesz prać szaty kogoś innego. Jak moja żona pierze szaty moich synów i moje. Ale w uświęceniu każdy bierze swoje. Nie ma wytłumaczenia. Panie, no proszku mi zabrakło. Panie, pralka mi nawaliła. I wchodzisz do, wiecie, do nieba taki obdarty jak po budowie. Proszku mi zabraknie, bo to jest krew Jezusa Chrystusa. Pralka, może tak źle może wyraziłem, bo Duch Święty pomaga nam uświęcać się. Nie można go porywać do innych rzeczy, takich ziemskich. Na zewnątrz są psy i czarownice, i wszetecznicy, i zabójcy, i babochwalcy, i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je. Musimy mieć nastawienie serca. Wszystko, co mamy, pochodzi tylko i wyłącznie od Boga. Wszystko, co mam, pochodzi tylko od Boga. Musimy to sobie wmawiać. Żeby nie przypisywać sobie czegoś, do czego prawa nie mamy. Pamiętacie? Król judzki Hiskiasz, błogosławiony przez Boga. W Księdze Izajasza o nim czytamy, czytamy w Księgach Królewskich, II Królewskiej czytamy o Hiskiaszu. Wiele jeszcze innych fragmentów. To są całe rozdziały o nim są. Król, który był przez Boga błogosławiony, który bardzo się Bogu podobał. Było trzy rodzaje królów, bracia i siostry. Ci, którzy źle postępowali, ci, którzy chodzili za Bogiem, ale nie szczerze, i ci, którzy się Bogu bardzo podobali. Hiskiasz był jednym z nich, którzy się bardzo Bogu podobali. Bóg mu pobłogosławił, Bóg go cudownie uzdrowił, przedłużył mu życie o 15 lat i wtedy, jak to w świecie mówią, odbiła mu palma. Bo przyszli ludzie dowiedzieć się, nie ile ma pieniędzy, tylko zostałeś uzdrowiony, bo chorowałeś śmiertelnie. Miał taki wrzut jakiś, że no groziła mu śmierć. Przebłagał Boga, płakał na łóżku Hiskiasz, błagał, płakał, łzy wylewał. Bóg kazał Izajaszowi wrócić się i powiedzieć do Hiskiasza, przedłużam ci życie 15 lat. I co Hiskiasz miał robić? Miał świadczyć wszemi wobec, jak został uzdrowiony. W jaki sposób Boża łaska okazała się w jego życiu tak skuteczna. I przyszli Babilończycy, cała delegacja, w jednym celu. Słyszeliśmy, że byłeś chory. W jaki sposób zostałeś uzdrowiony? Nie otrzymali odpowiedzi na te pytania. Pokazał, słuchajcie, tu mam takie kosztowności, ja je zarobiłem. Tu taki pałac mam, ja go wybudowałem. Ja. Tu jeśli go wybudowałeś, Bóg mówi, jeśli to wszystko masz, to ci Babilończycy to wszystko ci zabiorą. I kiedy czytaliśmy w Ewangelii Łukasza o tych dwóch fundamentach. Jeśli mamy właściwe nastawienie przed Bogiem, pokory, ja jestem ubogi, chociaż wszystko nabywam, mówi jeden fragment, apostoł Paweł powiedział. Nic nie posiadający, ale wszystko nabywający, kupujący. Tak jak powiem chrześcijanin. Nic nie masz, bo wszystko to jest Boga. Ale kupujesz wszystko, bo Bóg ci błogosławi. Bo Bóg ci błogosławi. I Hiskiasz to wszystko stracił. Bo budował na piasku. Nie na skalę. Patrzmy, jeśli budujesz na skalę, tam jest ciekawie to ujęte. Dlaczego mówicie do mnie, Panie, Panie, a nie czyńcie tego, co mówię? Pokażę wam, do kogo jest podobny każdy, kto przychodzi do mnie i słucha słów moich i czyni je. Podobny jest do człowieka budującego dom, który kopał i dokopał się głęboko i założył fundament na skalę. A gdy przyszła powódź, i mówię, powódź zawsze przyjdzie. Nikogo powódź nie ominie, bracia i siostry. Powódź przychodzi zawsze. A gdy przyszła powódź, uderzyły wody na ów dom, ale nie mogły go nie zburzyć, poruszyć. Widzimy różnicę? Zburzyć, czyli zburzono do fundamentów i od początku buduj. A poruszyć, to zadrżało, tam może parę szklanek spadło, to wymienię zawsze szklanki, pozamiatam podłogę. Nie ma żadnego problemu. Bo był zbudowany dobrze. Ktoś słucha, a nie czyni, podobny jest do człowieka, który zbudował dom swój na ziemi bez fundamentu. Uderzyły weń wody i wnet runo, a opadek domu jego był zupełny. Nie było nic kompletnie. Tak właśnie skończył Hiskiasz w tej sytuacji. Stracił wszystko, co miał. Co, jak mówił, sam zdobył. Bo wiecie, to, co Bóg nam daje, Bóg też otacza ochroną. Jeśli ty masz coś, co sam niby zdobyłeś, to zajmuj się ochroną tego. A potrafimy ochronić? Żyjemy na tym świecie, gdzie jest mur i gdzie złodzieje podkopują i kradną. Ale coś, co masz od Boga, tego mur nie sięgnie, ani złodziej tego nie zabierze. O takie nastawienie Bogu chodziło, jak mówił do swoich ludzi. I patrzcie, do kogo mówił. On podniósł oczy swoje na uczniów swoich, a tłumy wokół były. On mówił do apostołów, do 12 mówił. Dlaczego tylko do nich? Bo oni byli na tyle przemienieni, że mogli tego słuchać. Dlatego my teraz to słyszymy, bracia i siostry. Nadchodzi taki czas, że zaczyna się obfite błogosławieństwo. Chociaż wśród doświadczeń, bo byśmy chcieli, wiecie, żeby na nas spłynęło wszystko, super, i my sobie odpoczywamy. Czasami denerwuje nas, wiecie, ktoś wyjeżdża, a my musimy tu sterczeć. Nas nie stać wyjechać, bo nikt nie wolnego nie daje, bo nie mam czasu na wolne. Bo rodzinę mam chorą, to jak ja wyjadę, prawda? Niektórzy tak myślą. Wszystko, co mamy, posiadamy od Boga. Bóg będzie chciał, abyśmy odpoczęli, to odpoczniemy. Bóg będzie chciał, abyśmy wyjechali, to wyjedziemy. Bóg będzie chciał, abyśmy cokolwiek mieli, Bóg to da. I spełni nasze pragnienia, nasze oczekiwania. I czego oczekuję? Nastawienia, że Boże, to mam od Ciebie. Jestem tego świadomy, że to jest mam od Ciebie. Nie przypisuję sobie aktu własności, że to jest moje. Ja to używam. Ale to jest od Ciebie. I za to chcę Ci podziękować. O takie nastawienie Bóg chce od nas, bracia i siostry. Bo zbliża się obfite Boże błogosławieństwo, ale Bóg nie da błogosławieństwa, jeśli będzie wiedział, że zabierzemy je dla siebie. Że nie będziemy się dzielić. To jest wara. Wiecie, bracia i siostry, ile ja słyszałem od ludzi zapewnienia i wręcz deklaracje, że jak pobuduje się tylko, będzie gościł na potęgę. Mój dom będzie wiecznie otwarty. W tym domu jeszcze nie byłem. To jest twierdza z alarmami, z kamerami. Ma tam zakaz, jest wejścia komukolwiek. A były obietnice. Ja tylko, Bóg mi pobłogosławi, tylko Bóg sprawi w łasce swojej, że pobuduje dom. Będę gościł, będę spotkania organizował modlitewne. Będę gości, którzy do zboru przyjadą. Tyle gości przyjeżdża. Będę gościł. Mam 6 pokoi, będę gościł. Nie ma nic takiego. Bóg chce nam błogosławić. Ponad miarę. Pomyśl sobie, czego pragniesz. Bóg spełnia pragnienia swego dziecka. Bóg chce, abyśmy byli szczęśliwi. Ale Bóg błogosławi na swoje zasady, bracia i siostry. Jest słowo napisane w przypowieściach Salomona. Rozkoszuj się Panem, a da Ci to, czego życzy sobie serce Twoje. Rozkoszuj się Panem. A zobaczysz, jak Bóg zadziała. Jak będziesz się rozkoszował Panem, to zawsze na pierwszym słowo, które wyjdzie z Twoich ust, będzie: Boże, ja Ci uwielbiam, ja Ci dziękuję. Nie, że wreszcie to mam i nikomu tego nie dam. Kiedyś mówiłem taką historię. Przychodzi ojciec z synem do McDonalda i kupuje frytki. Ojciec nie, bo on mówi, że dba o linię, to synowi kupił frytki. Syn sobie je frytki, taki 6-latek. Tatoś mówi, no choć tylko jedną wezmę sobie, tak myślę, wiecie. I sięgnę, a syn tak po ręku dla ojca. Tam było 10 fryteczek. I jedną nawet ojciec nie mógł wziąć. A ojciec był właścicielem tego McDonalda. To jest ciekawe, nie? Właśnie nastawienie syna, tego małego. Jak nie będzie wyplenione, będzie miał lat 30, ojca będzie bił. bo to wszystko moje. Ojciec musi mi to dać, bo to mi się należy. Pamiętamy syn marnotrawny? Ojciec dzielił majątek. To mi się należy. To mi się należy. Wszystko, co mamy, bracia i siostry, to jest z Bożej łaski. Nic nam się nie należy. To jest z Bożej łaski. Mamy wszystko, cieszymy się tym. Bóg patrzy i widzi, że my się cieszymy, to Jego też serce radość przepełnia. Że moje dziecko jest radosne, cieszy się. I oczekuje, że staniemy na kolana i powiemy jak Dawid. Boże, kim jestem, że mi tak błogosławisz? To jest właśnie postawa pokory. Boże, ja Cię uwielbiam za to, co mi dałeś. Wiem, że ile ludzi choruje. A Ty mi dałeś zdrową rodzinę. Pomyślmy sobie, zdrową rodzinę. Ile osób jest obłożnie chorych od małego, mają problemy. Patrzcie, macie zdrowe rodziny, zdrowych mężów, zdrowe dzieci. Patrzcie, jak matka drży, kiedy dziecko się urodzi i zrobił pierwszy test dla dziecka po urodzeniu. To takie 10 punktów w skali Akbar. Jakie drżenie jest. A co ja miałem powiedzieć, jak mój syn Beniamin urodził, miał jedynkę w skali Akbar? Co ja miałem powiedzieć? To był szok. Ale w ciągu paru tygodni już miał 10. Obok kobieta leżała, razem miał dychę jej synek, a mój miał 1. Zaufaliśmy Bogu i miał 10. Żyjemy w kraju, gdzie nie ma prześladowań za wiarę. Pojedźmy do Arabii Saudyjskiej, pojedźmy do Chin. Wyrok śmierci. Za same posiadanie Biblii. Czy możesz chodzić po ulicach, możesz mieć 100 z Biblii, możesz powieszać sobie na klacie. Po mieście chodzić, nikt ci złego słowa nie powie. Chyba, że jakiś pijany będzie szedł. Wolność wyznania mamy. Doceniajmy to, bracia i siostry. To jest Boże błogosławieństwo. Niech nas Bóg błogosławi, bracia i siostry. Amen.